Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. 2 miesiące wakacji przed nami. Planujemy wyjazdy, urlopy, wypoczynek nad wodą lub w górach. Czy uda się wrócić z opalenizną? A może to wcale nie jest zdrowe?
Bo nam się wydaje, że ten rumień to nie jest oparzenie. No to niestety już jest pierwszy stopień oparzenia słonecznego. Czyli wytworzenie rumienia jest tym właśnie pierwszym mechanizmem alarmującym, że mamy już zejść ze słońca. Ponieważ UVB jest prawie 100-krotnie do 1000-krotnie bardziej rumieniogenne niż UVA.
W naszym magazynie zatem o tym, co zabrać do walizki, by nie wrócić do domu z poparzeniem skóry.
Planując wyjazd za granicę, warto się zabezpieczyć na wszelkie sposoby, by w razie potrzeby móc bez problemu skorzystać z pomocy lekarza na miejscu.
Tak jak załatwiamy paszport, tak jak dbamy o to, żeby mieć aktualny dowód osobisty, karta europejska jest tym dokumentem, który też najlepiej byłoby mieć przed wyjazdem.
Przypomnimy, gdzie wyrobić kartę EKUS, jakie są niezbędne dokumenty i czy jeszcze zdążymy przed wyjazdem.
W czasie pandemii dramatycznie spadła liczba wizyt kontrolnych dzieci u poznańskich dentystów.
Niestety możemy przyjąć, że tylko 1/3 rodziców zgłosiła się po pandemii do leczenia takiego regularnego.
Może zatem wakacje wykorzystać też na zaległą kontrolę i leczenie, bo jak wiadomo, mała dziurka to mały kłopot.
A na koniec naszego magazynu, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, wrócimy do kwestii picia wody nie tylko w czasie upałów.
W dostarczaniu sobie wody w ciągu dnia nie chodzi tylko o to, żeby spełnić tą normę, wypić kilka szklanek. Chodzi o to, żeby się nawadniać w ciągu dnia, żeby to było równomiernie mniej więcej rozłożone.
Tydzień temu mówiliśmy, jaką wodę pić, a dziś w naszym magazynie o tym, jak pić, czyli o wodzie z punktu widzenia dietetycznego. Zapraszamy.
Magazyn na zdrowie.
Wakacje nad wodą, na plaży? Tak, ale bezpiecznie korzystajmy z kąpieli słonecznych. Nadmiar słońca może bowiem poważnie uszkadzać skórę i zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów, w tym bardzo groźnego czerniaka.
Jak zatem zadbać o skórę podczas plażowania? Co zabrać ze sobą na wakacje? O tym nasz dzisiejszy gość, dermatolog profesor Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Ja myślę, że oprócz kosmetyczki powinniśmy przeanalizować zawartość walizki, ponieważ zaczęłabym przede wszystkim od tych ubrań ochronnych, odzieży ochronnej, czyli na pewno koszulę z długim rękawem, kapelusze z szerokim rondem. Tutaj zalecany jest kapelusz, który ma przynajmniej szerokość daszka, czy też ronda powyżej 8 cm. Na pewno koszulki do pływania, shorty do pływania, zabudowane stroje kąpielowe. Wiem, że nie jestem popularna, mówiąc o takich rzeczach, ale niestety to jest kwestia budowania tej świadomości. Wracając do kosmetyczki, oczywiście oprócz tych okularów przeciwsłonecznych, powinniśmy na pewno zabrać ze sobą dużą ilość kosmetyków, które zawierają filtry ochronne, przeciwsłoneczne, głównie o wysokim współczynniku SPF. Pamiętajmy, że SPF jest współczynnikiem przeciwko UVB, jak i również musimy brać pod uwagę tą ochronę przeciwko UVA. I wybierając filtry ochronne, pamiętajmy o tym, że jadąc w ciepłe kraje, ten współczynnik SPF powinien wynosić 50+. W naszej szerokości geograficznej w Polsce to zazwyczaj 30. Ważna jest ilość aplikowanego preparatu, ponieważ średnio mówimy o 30 ml na aplikację, czyli jest to jedna garść preparatu, który aplikujemy na całe ciało, czyli musimy sobie tą ilość aplikowanego preparatu przemnożyć razy liczbę osób oraz czas spędzany na słońcu, czyli aplikacja powinna być powtarzana również co godzinę. Niestety my się często oszukujemy, bo bierzemy jeden preparat 250 ml, zazwyczaj z SPF-em 20, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy ciągle na myśli kwestię, że wrócimy jednak opaleni, bo wtedy wszyscy będą widzieć, że byliśmy na wczasach i że jesteśmy wypoczęci. Dlatego to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zmienić ten sposób myślenia. Ważnym jest również, żeby znalazły się w naszej kosmetyczce preparaty ochronne, które na przykład zawierają zarówno filtry chemiczne i fizyczne. Oczywiście wybierając preparaty ochronne dla dzieci powinniśmy się kierować tym składem, który jest definiowany oczywiście przez producenta do 2 roku życia i od 2 roku życia. Natomiast pamiętajmy, że zalecenia wszelkich towarzystw światowych naukowych wskazują na fakt absolutnie ochrony przeciwsłonecznej u dzieci do 6 miesiąca życia, jak i również do 3 roku życia. Dlatego na pewno zabierzmy jeszcze parasol ochronny i przede wszystkim te ubranka dla dzieci, które naprawdę zapewniają świetne funkcjonowanie dzieci na plaży, ponieważ dzieci kochają kąpać się. Jeżeli będziemy zdani tylko na aplikację kremu z filtrem, to taka aplikacja powinna być powtarzana co 20 minut. Wiemy dobrze, że w morzu spędzamy całe godziny, dlatego tak ważny jest czepek z filtrem UPF, przewiewne, żeby tej głowy nie przegrzać, żeby nie doszło do udaru słonecznego. No i oczywiście koszulki z tym krótkim rękawem i ewentualnie spodenki. Bardzo często na wizytach lekarskich ja pokazuję zdjęcia moich dzieci, jak spędzamy czas w rodzinie. I wtedy pacjenci pytają, czy rzeczywiście dzieciom nie jest gorąco w tych strojach i że oni zawsze myśleli, że te stroje to się stosuje dlatego, że jest zimno dzieciom w wodzie. Nie, to są właśnie koszulki ochronne, które chronią nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. No i oczywiście, jeżeli już dojdzie do oparzenia słonecznego, to na pewno warto zaopatrzyć się w preparaty, które będą łagodziły, koiły tę skórę, przyspieszały gojenie, czyli przede wszystkim emolienty, ale nie doprowadzajmy do takich sytuacji.
Jeżeli chodzi właśnie o te ubranka, też jest chyba bardzo ważne, bo te czapeczki dla dzieci jeszcze muszą mieć z tyłu taki kawałek materiału, który zasłania też im kark.
Tak, oczywiście u dzieci to jest niezwykle ważne.
Żebyśmy nie doprowadzali do oparzenia, jak to oparzenie wtedy wygląda? To jest takie zaczerwienienie, które się utrzymuje przez dzień, dwa?
Pacjenci, czy też osoby, które ulegają oparzeniom słonecznym, nie potrafią go często zdefiniować, bo nam się wydaje, że ten rumień to nie jest oparzenie, to jest po prostu taki efekt posłoneczny. To niestety już jest pierwszy stopień oparzenia słonecznego, czyli wytworzenie rumienia jest tym właśnie pierwszym mechanizmem alarmującym, że mamy już zejść ze słońca, ponieważ UVB jest prawie 100-krotnie do 1000-krotnie bardziej rumieniogenne niż UVA.
Czy blondynki i brunetki powinny stosować różne kremy z filtrami? To znaczy, czy brunetki mogą mieć tę ochronę nieco słabszą, no bo ich skóra blondynek jest bardziej delikatna, tak się powszechnie mówi.
Według najnowszych zaleceń zarówno osoby z jasnym fototypem, jak i ciemnym fototypem, blondynki i brunetki powinny zawsze stosować maksymalnie najwyższą ochronę. Oczywiście osoby z jasnym fototypem częściej ulegają oparzeniom słonecznym, ale brunetki, które zazwyczaj nie reagują tym rumieniem, mogą niestety zwiększać liczbę nie tylko przebarwień, ale również znamion barwnikowych. A pamiętajmy, że im wyższa liczba znamion barwnikowych, bądź wyższa liczba plam soczewicowatych, które są związane właśnie z opalaniem, to niestety okazuje się, że świadczy to właśnie o tych zwiększonych ekspozycjach słonecznych, jak i również zwiększonym ryzykiem czerniaka.
Pani profesor, mówi się cały czas o tym, że Polacy powinni suplementować witaminę D, bo mamy za mało słońca. To jak teraz mamy przestawić myślenie i unikać tego silnego słońca, kiedy w końcu już je mamy?
Na pewno populacja polska cierpi na niedobór witaminy D3, ale głównie jeżeli są to osoby pracujące w biurach od rana do wieczora, które w ogóle nie zażywają jakichkolwiek kąpieli słonecznych w kontekście życia codziennego, bo ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe odbywa się przez cały dzień. Tak więc według najnowszych badań okazuje się, że 15-20-minutowe przejścia na spacer, nawet w drodze do pracy, z odsłoniętą twarzą i ramionami czy też dłońmi, zapewniają odpowiednią produkcję witaminy D3. Dlatego nie ma twardych dowodów na to, że stosowanie filtrów przeciwsłonecznych znacząco zmniejsza tą produkcję. Ten aspekt możemy brać pod uwagę u dzieci, ale niestety nigdy ta ochrona przeciwsłoneczna nie jest perfekcyjna, więc nie obawiałabym się tych niedoborów witaminy D3. Zresztą to potwierdza szereg publikacji naukowych.
Pamiętajmy, by regularnie oglądać swoją skórę i kontrolować przede wszystkim znamiona, czy nie powiększają się, czy nie zmieniają kształtu, czy swędzą i tak dalej. Wszelkie niepokojące zmiany warto pokazać lekarzowi rodzinnemu, a raz do roku powinniśmy udać się na kontrolę do dermatologa.
Na zdrowie!
Na zagraniczne wakacje tylko z kartą EKUS, przypomina wielkopolski NFZ. Gwarantuje ona m.in. leczenie COVID-19. To ważne dla tych, którzy planują wyjazd za granicę w czasie pandemii.
Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje nam prawo do leczenia na takich samych zasadach, jak mieszkańcom kraju, do którego jedziemy. Na pomoc możemy liczyć nie tylko w stanie zagrożenia życia, ale też w przypadku przeziębienia czy na przykład złamania.
Magazyn na zdrowie.
Zawsze, za każdym razem w kontakcie z klientami podkreślamy, jak bardzo ważne jest to, żeby Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego każdy przed wyjazdem w miarę możliwości załatwił i zabrał ze sobą.
Mówi Anna Anders z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
Będziemy na jego podstawie traktowani jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym aktualnie przebywamy. Będziemy mieć prawo do świadczeń z zakresu pomocy medycznej koniecznej i niezbędnej z medycznego punktu widzenia. Karta uprawnia nas do korzystania z pomocy publicznych placówek opieki medycznej w danym kraju.
Karta EKUS przypomina kartę bankomatową. Jeżeli będziemy szukali pomocy medycznej za granicą, zostaniemy poproszeni o jej okazanie, a ta pomoc nie dotyczy tylko stanu zagrożenia życia.
Są to również mniej poważne zdrowotnie kwestie przeziębienia, jakieś zasłabnienia, złamania. Jakkolwiek musimy podkreślić, że nie ma listy schorzeń sporządzonej, jakiejś funkcjonującej w krajach unijnych, do których ta karta daje nam prawo, żebyśmy byli na jej podstawie leczeni. Warto też wspomnieć, że osoby, które wymagają dializ lub tlenoterapii, mogą z tych świadczeń korzystać właśnie na podstawie karty. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przed wyjazdem wybrały sobie zagraniczną placówkę medyczną w miejscu, w którym będą przebywać i wcześniej dokonały uzgodnień pod kątem terminu, w którym by się w takiej placówce, na przykład zagranicznej stacji dializ, pojawiły z kartą.
To udzielenie pomocy oznacza także leczenie w przypadku zakażenia koronawirusem. Nie zostaniemy za nie w krajach Unii Europejskiej obciążeni kosztami.
Nie powinna ponosić w takim stopniu, jak nie ponoszą ich osoby ubezpieczone w tamtym kraju.
Warto przed wyjazdem do konkretnego kraju sprawdzić, czy świadczenia dla ubezpieczonych są tam darmowe, czy jest obowiązek opłacenia części kosztów.
Możemy zostać obciążeni tak zwaną kwotą udziału własnego pacjenta. Musimy zdawać sobie sprawę, że w większości krajów unijnych, pomimo faktu, że osoby są ubezpieczone, czyli mają pakiet świadczeń refundowanych w ramach ubezpieczenia, częściowo współpłacą. Zazwyczaj są to stosunkowo niewielkie kwoty, jakiś procent w całości kosztów leczenia. Przykładowo w Niemczech może to być 10 euro za każdy dzień spędzony w szpitalu. Niestety są to kwoty po stronie pacjenta do zapłacenia i nie podlegają one refundacji, co oznacza, że pacjent nie ma szans na zwrot kosztów tutaj, ale tylko jeśli chodzi o udział własny. Francja, Belgia to są te kraje, gdzie udziały własne dla Polaków też okazują się bardzo duże.
Francja i Belgia obciążą do 20% udziałem własnym.
Renata Manikowska, Wielkopolski NFZ.
Trzeba mieć świadomość, że podlega się przepisom kraju, w którym się przebywa. Czyli wyjeżdżając trzeba się zapoznać z przepisami obowiązującymi. W przypadku chorób zakaźnych najczęściej jest to objęte całkowitym leczeniem, bo chodzi tu o zagrożenie epidemiologiczne i ochronę innych obywateli.
Jeżeli zdarzyłoby się, że osoba z jakichś powodów nie zdążyła przed wyjazdem wyrobić karty, zdarzenia losowe mają to do siebie, że trudno je przewidzieć, więc może się zdarzyć, że osoba nawet jeśli będzie miała kartę schowaną gdzieś w portfelu, w bagażu, jednak ta karta gdzieś tam nie pojawi się, prawda? I z jakichś przyczyn będzie mowa o obciążeniu kosztami bądź o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Zawsze jest możliwość, aby wyrobić certyfikat zastępujący europejską kartę, który może być przez nas wystawiony na prośbę bądź osoby zainteresowanej, bądź upoważnionej przez pacjenta. I taki dokument jest wystawiany rzeczywiście w formie papierowej i pacjent może go otrzymać kopię drogą mailową. Może zostać przesłany bezpośrednio faksem do placówki medycznej zagranicznej, tam gdzie jest taka potrzeba.
Kartę EKUS warto zabrać na wakacje, ale przed wyjazdem warto też wykupić dodatkowe ubezpieczenie, bo są sytuacje losowe, które pociągają za sobą olbrzymie koszty.
Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia przede wszystkim będzie drugim źródłem finansowania w przypadku, gdyby okazało się, że karta EKUS czegoś nam nie pokryje. Na przykład ten udział własny pacjenta. Zdarzają się też rodzaje pomocy medycznej w państwach członkowskich Unii, które nie są objęte refundacją. I tu ta polisa dodatkowa też może się przydać. Może być to transport medyczny górski. Lato sprzyja wycieczkom górskim, wysokogórskim również. Dlatego na przykład na takie wydatki powinniśmy być przygotowani.
Warto być przygotowanym, by potem uniknąć niepotrzebnych, niemiłych niespodzianek. Proponujemy teraz przerwę muzyczną, a po niej w naszym magazynie m.in. o tym, w jakim stanie po pandemii są ząbki naszych dzieci.
Magazyn na zdrowie.
Teraz będziemy apelować do rodziców, by podczas wakacji sprawdzili stan zębów swoich dzieci. Pandemia sprawiła, że mamy dramatyczny spadek wizyt kontrolnych dzieci u poznańskich dentystów.
Obawa przed zakażeniem koronawirusem sprawiła, że w czasie pandemii nawet 70-80% rodziców zrezygnowała z dalszego leczenia dzieci czy profilaktyki. Takie analizy przeprowadzili lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Poznaniu, które co roku opiekuje się tysiącami dzieci.
Dentyści już odczuwają skutki braku regularnych wizyt dzieci przez ostatnie prawie półtora roku.
Pandemia zmieniła podejście rodziców do leczenia stomatologicznego dzieci.
Mówi konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej dr Aneta Olszewska.
Przed pandemią mieliśmy regularne wizyty, w trakcie których sprawdzaliśmy stan uzębienia, prowadziliśmy profilakty. Dodatkowo profilaktyka była prowadzona w szkołach. Także pandemia zmieniła leczenie dzieci dwutorowo. Z jednej strony ograniczyła zabiegi profilaktyczne w szkole, ale też ograniczyła nam możliwość leczenia dzieci w poradni. Rodzice zgłaszali się w czasie pandemii jedynie w sytuacjach nagłych, w przypadku bólu zęba, w przypadku urazów, czyli zabrakło nam tej regularnej profilaktyki. To, z czym teraz się zmagamy, to bardzo duża ilość wizyt interwencyjnych, czyli dzieci pojawiają się z bardzo zaawansowaną próchnicą, często z obrzękiem, z ropniem, który zagraża, jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu dziecka, wymaga czasami hospitalizacji. Także takie przewlekłe zaniedbywanie regularnych wizyt kontrolnych skutkuje zaostrzeniem się procesu próchnicowego, który, jak wiemy bardzo dobrze, dotyczy bardzo dużej populacji dzieci. Mówimy o dzieciach już najmłodszych, bo próchnica wczesna, czyli ta próchnica, która atakuje zęby mleczne, u dzieci około 3 roku życia mam bardzo nasiloną próchnicę wczesną, która dotyczy wszystkich zębów mlecznych czasami, ale mówimy też o uzębieniu stałym i tutaj są te dzieci szkolne, które niestety wskutek braku profilaktyki w szkole mają już próchnicę w zębach stałych.
Sytuacja pandemiczna się poprawiła, ale nadal niewielu rodziców wróciło do dentystów ze swoimi dziećmi.
Niestety możemy przyjąć, że tylko 1/3 rodziców zgłosiła się po pandemii do leczenia takiego regularnego.
By poprawić sytuację, lekarze i studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ruszają z akcją, która ma sprawić, by dzieci wróciły do gabinetów dentystycznych. Do przychodni lekarzy rodzinnych trafią ulotki adresowane do rodziców.
Myślę, że jest to czas na to, żeby rozpocząć akcję powrotu do profilaktyki, powrotu do gabinetu stomatologicznego, który jest bezpieczny. Znamy już trochę więcej drogi zakażenia, wiemy jak się chronić, wiemy, jak chronić dzieci i w związku z tym te wizyty stomatologiczne są bezpieczne. Wraz ze studentami rozpoczynamy akcję Nie bój się dentysty, nie bój się gabinetu stomatologicznego, przyjdź z dzieckiem na kontrolę. Dzieci nie są objęte obowiązkiem szkolnym, są w domu, więc jest to dobry czas na to, żeby wrócić, sprawdzić stan uzębienia i przygotować się przed nowym rokiem szkolnym na powrót do szkoły. Bardzo ważne jest to, żeby rodzice wiedzieli, że oprócz tego, że wizyty są bezpieczne w gabinecie stomatologicznym, że te wizyty są też bezpłatne. Także to nie oznacza wizyta stomatologiczna jakiegoś dużego wydatku dla budżetu rodziny. Także możemy tutaj zaoferować pacjentom profilaktykę, która jest bezpieczna. Nic nie kosztuje, wystarczy umówić się na wizytę. W trakcie wizyty też planujemy leczenie, także to nie jest tylko wizyta profilaktyczna, ale reagujemy na wszelkie tutaj już nawet początkowe zmiany, którym możemy zapobiegać postępowi choroby, która jest chorobą dotykającą, tak jak mówiliśmy, bardzo dużej grupy populacji dzieci.
Studenci przygotowali też broszury z informacją, czego dzieci mogą się spodziewać w gabinecie, jak między innymi będą ubrani lekarze w czasie pandemii. Wszystko to ma zmniejszyć strach dzieci i uspokoić rodziców, którzy obawiają się koronawirusa.
Jedna osoba tylko z dzieckiem może wejść do poradni, także ograniczamy ilość osób, która w jednym czasie znajduje się w poradni. Dodatkowo, żeby dziecko nie bało się tego dziwnego wyglądu lekarza, który ma twarz zakrytą maską, używa specjalnych jeszcze przyłbic, okularów. Także tutaj te broszury w postaci takich obrazków będziemy dystrybuować też, myślę, że do pediatrów przy wsparciu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii można się umówić telefonicznie. Poradnia dla dzieci będzie normalnie pracować przez całe wakacje, a dzieci na wizyty kontrolne przyjmują nie tylko dentyści w Poznaniu.
W Wielkopolsce mamy 95 gabinetów stomatologicznych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
I ponad 600 gabinetów stomatologii ogólnej, w których również mogą leczyć się dzieci i młodzież. Jest to opieka w ramach ubezpieczenia zdrowotnego opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci nie zapłacą ani za profilaktykę, czyli za przegląd, ani za ewentualne leczenie. W przypadku dzieci i młodzieży wiele gabinetów może przyjmować więcej pacjentów niż do tej pory to robi. Niektóre nie wyrabiają nawet 50% założonej normy przyjęć dzieci i młodzieży. W przypadku właśnie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży są to świadczenia nielimitowane. Oznacza to, że stomatolog, gabinet stomatologiczny otrzyma pieniądze za leczenie każdego pacjenta, którego przyjmie, bez względu na założoną normę w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Akcja profilaktyka.
Na koniec o wodzie. Temat wcale nie banalny, bo wypijanie odpowiedniej porcji wody dziennie to podstawa piramidy żywieniowej. Polecamy zatem wysłuchanie rozmowy. Naszym dzisiejszym gościem jest Alina Baturo, specjalista do spraw dietetyki i żywienia człowieka z Kliniki i Katedry Gastroenterologii Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zdrowie.
Trzeba pamiętać, że właściwie nasz organizm składa się w dużej mierze z wody. Około 60-70% składu naszego ciała to jest woda. Oczywiście zawartość tej wody w przypadku danego pacjenta zależy od wielu czynników, między innymi ma tutaj znaczenie jego wiek, płeć, intensywność aktywności fizycznej, czy jeszcze innych aspektów, powiedzmy klimatu, w którym żyje. Natomiast według zaleceń dorosły człowiek, kobieta, jej zapotrzebowanie na wodę szacuje się na poziomie około 2 litrów dziennie, natomiast mężczyzny 2,5 litra wody. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to woda zawarta również w produktach spożywanych, bo podaje się, że około 20% tego zapotrzebowania jest pokrywane w ten sposób. Pamiętajmy o tym, że oprócz wody pijemy też różne inne napoje, jemy produkty, które zawierają w sobie wodę, tutaj z naciskiem na owoce i warzywa, które potrafią zawierać nawet 80% w swoim składzie. Także to też jest istotne źródło wody. Niemniej jednak w pracy z pacjentem wypytuję o to, ile pacjent wypija wody i generalnie widzimy taką tendencję, że jest coraz lepiej, ale na co dzień rzeczywiście pijemy zbyt mało wody. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku osób starszych. Jest to już udowodnione naukowo, jakie są mechanizmy. Osoby w wieku dojrzałym często mają zaburzone mechanizmy odczuwania pragnienia, nie mają zwyczaju picia wody i to jest czasami problem, ponieważ patrzę z punktu widzenia gastroenterologicznego, często starsi pacjenci również cierpią na przykład na zaparcia. I teraz o ile pamiętamy o tym i słyszymy też, że ważny jest błonnik pokarmowy w diecie, o tyle często zapomina się o tym, że żeby ten błonnik w naszym jelicie grubym zadziałał, to potrzebuje on wilgoci, potrzebuje wody, żeby się rozprężyć i ułatwić proces, także na pewno każdy z nas powinien pamiętać o tym, żeby dbać o ilość wody wypijanej w ciągu dnia.
Bardzo często jest tak, i to też mówią starsze osoby, że nie lubią pić wody, bo im nie smakuje, bo to jest po prostu bez smaku. Jakie są zalecenia dietetyków, żeby tę wodę na tyle wzbogacić smakowo, ale jednocześnie nie zepsuć jej walorów, żeby można było ją pić?
Na pewno troszkę lepiej w większości osób smakuje woda gazowana, aczkolwiek wiemy, że wiele osób cierpi również na przykład na zjawisko refluksu. W tym momencie woda gazowana absolutnie nie jest polecana, aczkolwiek czasami musimy troszeczkę rozważyć, czy jeśli byłaby to woda słabo gazowana, to czy nie skutkowałoby to ewentualnie większym spożyciem tej wody i nie posłużyłoby pacjentowi. No, stosuje się różnego rodzaju triki, typu dodatek plasterka cytryny, czy też wrzucanie kostek lodu na przykład z zamrożonymi owocami, albo też dodatek mięty czy melisy. Warto pamiętać o tym, że w dostarczaniu sobie wody w ciągu dnia nie chodzi tylko o to, żeby spełnić tą normę, wypić kilka szklanek i jak gdyby sprawa już jest w cudzysłowie załatwiona. Chodzi o to, żeby się jak gdyby nawadniać w ciągu dnia, żeby to było równomiernie mniej więcej rozłożone, czyli ten dobry zwyczaj butelki wody w swoim pobliżu, wtedy gdy pracujemy, gdy siedzimy przy biurku, przy komputerze, czy krążymy w przestrzeni domowej, gdzie jakiś taki, powiedzmy, jakaś butelka z wodą, w której widzimy mniej więcej, jaka to jest objętość i możemy w jakiś sposób skontrolować. No i picie małymi łyczkami rzeczywiście, bo często też rezygnujemy z picia wody, dlatego że powiedzmy nie ma warunków albo obawiamy się częstszego chodzenia do toalety. Dlatego zalecamy to picie małymi łyczkami, bo wtedy nie ma takiej reakcji, że musimy tą toaletę odwiedzić już zaraz po wypiciu szklanki wody. Aczkolwiek w niektórych przypadkach, i tutaj znowu wracam do problemu z zaparciami u pacjentów, wiele osób rzeczywiście funkcjonuje lepiej w tej kwestii, jeśli chodzi o wypicie szklanki wody, powiedzmy przygotowanej, czy wody z odrobiną cytryny zaraz po wstaniu. To rzeczywiście jest dobry sposób na to, żeby rozpocząć dzień.
Wiele osób mówi tak, no nie piję, ale po prostu nie mam żadnych efektów ubocznych. Jak można rozpoznać, że rzeczywiście zbliża się jakieś tam delikatne odwodnienie?
Jakieś bóle głowy, takie oznaki właśnie jakiejś takiej ospałości, osłabienia mogą oznaczać niedobór wody. Woda jest bardzo ważnym składnikiem naszego ciała i naszej diety powinna być też, zważywszy też na to w przypadku osób, które biorą dużą ilość różnych leków. To wiadomo, że jakieś toksyczne efekty przemiany tych substancji chemicznych powinny być usunięte i to jak najszybciej z organizmu i z tego tytułu też warto o tym pamiętać.
Mówiła Pani o tym, że kobieta 2 litry, mężczyzna 2,5 litra płynów generalnie, to jeżeli ktoś pije na przykład kolę, to sobie wypije 2,5 litra i też powinno być wszystko w porządku.
Zdarza mi się spotkać takich pacjentów. Przy pierwszym spotkaniu i rozmowie zwracamy uwagę na to, że napoje słodkie, napoje typu kawa, herbata, mocne napary do tej puli oceniającej ilość spożywanych płynów nie wchodzą, a wręcz mówi się o tym, że one działają odwadniająco. Więc mówimy tutaj o wodzie, o jakichś delikatnych naparach ziołowych typu słaba herbata, albo właśnie herbata ziołowa, czy też jakieś kompoty.
Zatem pijmy wodę, bo to samo zdrowie, czego Państwu życzymy, to wszystko w naszym magazynie. Można go odsłuchać, podobnie jak i poprzednie, na naszej stronie w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę. Kolejna porcja ciekawych informacji związanych z medycyną w Radiu Poznań za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.